za parawanem snów. Choć miłości głód, bezradny stoję tu, na drodze, gdzie ty odwróciłaś się. Wybrałaś drugi brzeg, tej historii bieg. Beze mnie to wiem, a ja ten sam wciąż chcę powiedzieć ci na głos, by móc, by być. Gdybyś powróciła tu, zapomniała gorzkich słów, tak ty drogi bieg i chłód, wołam cię wróć. Przebiję głową każdy mur, dawniej rzeki znajdę. Może czasem przyjść, choćby nawet dziś. Czy wstyd przyznać się, że ja kiedyś też uciec chciałem gdzieś, bardzo szybko biec za tym, co za szkłem. Dziś ja już sam, jak mam powiedzieć ci, że chcę znów być. Miała gorzkich słów, tamtej drogi bieg i chłód, wołam cię wróć. Przebiję głową każdy mur, dawniej rzeki znajdę nut, twoje niebo nade mną tu, wołam cię wróć. Jeśli powrócisz, przyjdź i niech jest tak złudnie. Znów pięknie, niech sen ten trwa. Gdybyś powróciła tu, zapomniała gorzkich słów, tamtej drogi bieg i chłód, wołam cię wróć. Przebiję głową każdy mur, dawniej rzeki znajdę nut, twoje niebo nad. Proszę wróć, proszę wróć, proszę wróć, proszę wróć, wołam cię.
Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, 15 minut po godzinie 12. Zapraszam na otwarty mikrofon. 19 lutego 1473 roku urodził się ten, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię. Mowa oczywiście o Mikołaju Koperniku, a 19 lutego tego roku po raz pierwszy obchodzony jest w naszym kraju Dzień Nauki Polskiej, właśnie w rocznicę urodzin polskiego astronoma. Z aktualnych danych wynika, że w naszym kraju mamy prawie 82 tysiące badaczy, którzy pracują na 645 placówkach naukowych. W Polsce kształci się obecnie 1 200 000 studentów i 39 tysięcy doktorantów. Z przyczyn demograficznych liczba studentów w Polsce niestety systematycznie spada. W 2016 roku było ich o prawie 100 tysięcy więcej niż 2 lata temu. Dwie lubuskie uczelnie radzą sobie na tym polu nieźle. Tu studentów nie ubywa, a wręcz przeciwnie. Uczelnie także awansują systematycznie cały czas w ogólnopolskich rankingach, a zabiegając o studentów, uruchomiły w ostatnim czasie wiele nowych kierunków i dokonały sporych inwestycji. Badania naukowe naukowe, współpraca nauki z biznesem i innowacyjność także zyskują na znaczeniu. W nowoczesnej gospodarce odmieniane są przez różnych ludzi, w tym polityków, przez wszystkie możliwe przypadki. A my dziś w otwartym mikrofonie w Dniu Nauki Polskiej pytamy Państwa, jak oceniacie kondycję polskiej nauki i szkolnictwa wyższego i o to, czy lubuskie ośrodki akademickie są na tle kraju atrakcyjne i czy w Państwa ocenie zdołają się w przyszłości obronić. Zapraszamy do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Dzień Nauki Polskiej ma być wyrazem uznania i uhonorowania dla polskich naukowców i polskiej nauki. Ma także uświadamiać społeczeństwu rolę, jaką we współczesnym świecie, w tym w gospodarce, pełni nauka. Posłuchajmy, co na ten temat mówił dziś na temat nakładów w ostatnim czasie poczynionych na polską naukę minister Jarosław Gowin.
Większych nakładów, jeżeli chodzi o finansowanie, ciągle jesteśmy poniżej średniej Unii Europejskiej, nieskrępowanych warunków do twórczej pracy, ale także lepszego zrozumienia wagi nauki w polskim społeczeństwie. Temu właśnie służy dzisiejsze święto. Po raz pierwszy obchodzimy Dzień Polskiej Nauki 19 lutego, bo to jest rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.
No właśnie, pytamy Państwa dziś o kondycję polskiej nauki i na tym polu także szczególnie o to, jak postrzegacie atrakcyjność polskich lubuskich uniwersytetów, Akademii Jakuba z Paradyża i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Kopernik też była kobietą.
Tak.
Nawiązując do początku pana wypowiedzi, prawda?
Tak.
Słynna sekwencja z filmu Seks Misja, kręconego jeszcze w PRL-u. Twierdzę, że po tej inwazji ideologii te ruchów to całkiem może nabrać na aktualności. Panie redaktorze, gdzie znajdują się polskie uczelnie, nawet najlepsze, w światowych rankingach? Jakieś 500. miejsce i tak dalej. Przecież to jest koszmar, prawda? My się tu może, nie wiem, czymś chełpimy i tak dalej, ale tak naprawdę tutaj właśnie w globalnych właśnie rankingach polska nauka nie znaczy nic. Kolejne moje spostrzeżenie. Przecież studia zaoczne, te różne punkty konsultacyjne tworzone we wszelakich miasteczkach, ci produkowani na siłę licencjaci, magistrowie i tak dalej, to jest nic innego jak jedna wielka fabryka dyplomów z przekazywaniem wiedzy z autentycznym warsztatem badań naukowych. Nie ma to nic wspólnego. Mój przyjaciel, wrocławski mecenas Jacek Bąbka, prezes Stowarzyszenia Badań nad Prawem, no swego czasu poruszył wszystkie polskie najwyższe czynniki prawne, nie wiem, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. Dlaczego? Skoro w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mamy zapisane, że na poziomie państwowym edukacja jest bezpłatna, dlaczego za studia zaoczne są pobierane opłaty, prawda? To by ten cały system chory, uczelniany, tych przykrych panów zasiadających w gronostajach po prostu by zaburzyło. Wówczas dokonano takiej ekwilibrystyki słownej, że owszem, mamy zapis o konstytucyjnej, bezpłatnej edukacji, ale uczelnie mają prawo pobierać opłaty za część badań dydaktycznych. I do tej części badań dydaktycznych zaliczono właśnie tutaj studia zaoczne. No, gdyby po prostu tutaj ten zamysł, inicjatywa mojego przyjaciela po prostu przeszły, to ten cały chory system produkowania dyplomów w Polsce by to zupełnie zaburzyło.
Dziękuję. To była krytyczna, co tu kryć, opinia. Jeszcze jedna kwestia w tym otwartym mikrofonie jest ważna. Jak na tle reszty kraju, no bo może nie świata, oceniają Państwo polskie ośrodki. Co ja z tymi polskimi dzisiaj mam? Lubuskie ośrodki akademickie, jak widzicie perspektywy ich rozwoju? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, otwarty mikrofon.
Dominik przy telefonie. Panie redaktorze, no cóż, ja tutaj też podpisuję się pod słowami mojego przedmówcy. Ja powiem, rankingi, aczkolwiek można je różnie traktować, ale te akurat no, pokazują jednak poziom naszego szkolnictwa wyższego.
Ale mówimy o światowych rankingach, tak?
No. Tak, o światowych rankingach. Ja bym powiedział tak, no kiedyś powiedziała pani profesor Staniszkis, z którym ja się osobiście nie zgadzam, ona zmieniła poglądy o 180 stopni, że musi wymrzeć jedno pokolenie właśnie wykładowców i tych ludzi, żeby polska nauka zaczęła funkcjonować normalnie. Ja uważam, że nie, bo to przechodzi z pokolenia na pokolenie, niestety. Ja osobiście uważam, że w Polsce potrzebny jest model szkolnictwa wyższego płatny. Uważam, że płatny. Ludzie naprawdę wybitnie zdolni powinni dostawać stypendia, a normalnie system właśnie szkolnictwa powinien być płatny. Bo uważam, że to jest, w tej chwili to jest właśnie produkcja magistrów. Dużo mniej jest na kierunkach ścisłych, tak?
Ale jest takie zagrożenie, że wówczas wyższe wykształcenie, szczególnie na kierunkach takich jak medycyna, bardzo kosztownych, byłoby niedostępne dla osób, powiedzmy, gorzej usytuowanych warstw społecznych. Co pan na to?
Ja właśnie, powiedziałem wcześniej, panie redaktorze, uważam, że ludzie wybitnie zdolni w pewnych kierunkach. Powinien być system stypendialny, który powinien być finansowany częściowo z budżetu państwa, częściowo też z prywatnych pieniędzy, bo przecież ci ludzie później dobrze wykształceni, inteligentni i o dużej wiedzy, nawet gdzieś w jakichś prywatnych przedsięwzięciach byliby potrzebni. Uważam, że to byłoby najzdrowsze, a w tej chwili mamy robić magistra na hura. No niestety tak to jest. A poziom wiedzy, który prezentują ludzie po kilku kierunkach, słyszymy w mediach, jakiś ludzie poziom wiedzy prezentują.
Dziękuję bardzo za pana opinię. To, o czym pan mówi, w ostatnich latach się zmienia, a to za sprawą zmian w prawie o szkolnictwie wyższym. Teraz już pieniądze, które wędrują do uczelni z budżetu państwa, zależą nie tylko od liczby studentów, która na danej uczelni studiuje, ale od stosunku liczby studentów do liczby pracowników naukowych i to tę patologię, być może o której pan mówi, być może tego słowa należy użyć, powinno wyeliminować. Jak przebiegała inauguracja obecnego roku akademickiego na Akademii Jakuba z Paradyża? To cofnijmy się troszkę w czasie. To już czwarty rok, kiedy AJP, Gorzowska AJP działa. Na wszystkich 18 kierunkach studiuje tam obecnie 2300 osób. Młodzież przede wszystkim z Gorzowa i sąsiednich powiatów. W tym roku akademickim uczelnia uruchomiła dwa nowe kierunki. Automatyka, robotyka i kryminologia. Dzięki temu władze Akademii nie odczuły niżu demograficznego, bo w porównaniu do zeszłego roku liczba studentów jest niemal taka sama. A przypomnę to, o czym mówiłem w zapowiedzi, liczba studentów w Polsce z powodów demograficznych systematycznie w ostatnich latach spada, co jest wyzwaniem dla uczelni, w tym dla mniejszych ośrodków akademickich, być może szczególnie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Szymon dzwoni.
Jesteśmy na antenie, panie Szymonie.
Ja bym chciał tylko do przedmówcy powiedzieć, że płatne studia, to wszystko się ładnie mówi, ale z tych biednych rodzin, jeżeli ktoś naprawdę jest utalentowany, ma wiedzę, to się nie dostanie. I niech nie opowiada, że płatne studia by były dobre, bo w takim wypadku by były synowie, córki mecenasów, doktorów, prawników. Ci by mieli dostęp do studiów, a zwykli utalentowani ludzie z wiedzą nie mieliby dostępu, bo nie byłoby ich po prostu stać. I sam wiem na przykładzie teraz córki, bo studiuję w Wrocławiu, ile to kosztuje, mimo że studia są darmowe, ile kosztuje utrzymanie tego i wynajęcie mieszkania i dodatkowe opłaty, a jeszcze dodatkowo by studia były płatne, to już naprawdę nie byłbym w stanie.
Czyli pana zdaniem to nie jest recepta, ale...
Nie.
Dość powszechnym zjawiskiem, o którym się mówi w ostatnim czasie, jest takie mianowicie zjawisko. Młody człowiek zaczyna studia w Polsce, kończy w Polsce kosztowny kierunek typu medycyna i z tym dyplomem emigruje do innego kraju Unii Europejskiej i tam świadczy pracę. Być może niepłatne, ale studia finansowane w formie jakiegoś bonu edukacyjnego. To byłoby rozwiązanie.
Myślę, że tak, ale też trzeba spojrzeć z drugiej strony, ile na przykład za wschodniej granicy, nikt nie mówi, ile na przykład lekarzy tam studiuje, a przyjeżdża na przykład leczyć tu, bo też są, nie?
Słuszna uwaga, dziękuję panu bardzo. 26 minut, 7 już minut nawet po godzinie 12. Było o Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie, to teraz słów kilka o Uniwersytecie Zielonogórskim, największej lubuskiej uczelni, prawie 11 tysięcy studentów obecnie na UZ-cie. Kadra naukowa Uniwersytetu liczyła na początku tego roku akademickiego 988 osób, pracowników naukowych, 325 pracowników samodzielnych, profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych, 480 doktorów, 755 osób według danych uczelni to pracownicy administracji i obsługi. Profesor Wojciech Strzyżewski w przemówieniu inauguracyjnym podkreślił, że mimo znaczącego spadku liczby maturzystów w naszym regionie uczelnia jest zadowolona z wyników rekrutacji, gdyż pierwszy raz jej próg przekroczyło w tym roku akademickim 3,5 tysiąca studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, o 250 osób więcej niż rok temu. W tym roku także na uczelni, na Uniwersytecie Zielonogórskim, no, spore zmiany. Powołano Radę Uczelni. Jest także od tego roku Kolegium Medicum. Jak państwo postrzegają atrakcyjność lubuskich uczelni na tle kraju? Czy mają one szansę w państwa ocenie obronić się na polskim rynku uczelni wyższych? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu serdecznie.
Andrzej z Zielonej Góry. Panie redaktorze, jestem zielonogórzynem od urodzenia. Urodziłem się koło kina Nysa. Znam Zieloną Górę jak własną kieszeń. I proszę pana, obserwuję te nasze prowincjonalne, stereotypowe nawyki na Zielonogórze. Ja uważam, że uniwersytet jest piękną uczelnią i tu mam chylę czoła przed władzami miasta, przed władzami uczelni, że tyle wysiłku wkładają, żeby ta uczelnia istniała, była śliczna i stanowiła wysoki poziom. Tylko o co chodzi? Mam dużo znajomych. Stereotyp sprzed lat, jak ja kończyłem WSI, gdzie dziecko i studiuje? Poznań, Wrocław, Poznań, do Poznań, od Wrocławia. Nawet nieraz pytam rodziców, a co studiuje? Nawet nie wie, jak się nazywa ten kierunek. Na przykład mam znajomego syna, który studiuje AWF we Wrocławiu. Będzie magistrem, jak ja tu mówię, od przysiadów. A czy u nas nie ma kierunków wychowanie fizyczne? Też można studiować. Ale my wysyłamy tam i nawet nieraz nie wiemy, żeby co, byle co studiował, byleby nie w Zielonej Górze.
Może to są aspiracje tych młodych ludzi, żeby się wyrwać z domu?
Nie, to jest wina rodziców. To jest wina rodziców, bo te zdolne dzieciaki są wysyłane tam za miastem i z tego, co ja wiem, z doświadczenia mam znajome, później pętają się po Wrocławiu i Poznaniu, by znaleźć jakąś niezłą pracę. I tutaj powiem, jak my będziemy takie tworzyć, takie, będziemy patrzeć tak na nasze uczelnie, to tu nic nigdy nie będzie. Mamy swoją piękną uczelnię, tu powinny studiować nasze zdolne dzieciaki, a nie jeździć po Polsce, szukać nie wiadomo czego, szukać szczęścia. WSI też była dobrą uczelnią i była piękną, ja ją skończyłem i bardzo jestem zadowolony i jakoś mi się w życiu dobrze układa. Nie musiałem kończyć Politechniki i innych uniwersytetów.
Dziękuję panie Andrzeju, kończymy, bo dzwoni kolejny słuchacz, tylko rozwinę skrót WSI, bo młodsi słuchacze mogą nie pamiętać, Wyższa Szkoła Inżynierska, taka była w Zielonej Górze, później przekształciła się w Politechnikę Zielonogórską, która po połączeniu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną stworzyła współczesny Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi.
Dzień dobry, Rysiek się kłania.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Zacznę od historii i nie wiem, jak to tłumaczyć. To jest przykład zwijania się polskiej nauki. Rok 1973 ONZ proklamuje ten rok rokiem nauki polskiej na świecie. Dzisiaj mamy tylko Dzień Nauki Polskiej. Nie wiem, jak to rozumieć. Druga sprawa. Nauka, piękna sprawa. Nauczyciele, badacze, nie badacze. Ale to jest nic, jeżeli z tej ich pracy się nie wykorzysta w praktyce. Czym my dzisiaj możemy zawojować świat? Nawet tym grafem. Parę lat temu taki rozreklamowany jak licho przepadł. Nie wiadomo, czy coś się z nim dzieje, czy nie dzieje. Ktoś z tego korzysta, nie korzysta. Moja córka, moja synowa skończyły studia, mają magistrów, córka sprzedaje okna, synowa na razie w domu siedzi. No, wykorzystać tą naukę tych ludzi, no, czy państwo stać na to, żeby fundować komuś parę lat beztroskiego życia jako studenta? Rozumie przedwojenne realia. Rzeczywiście, ktoś nawet po tym gimnazjum już był figurą, a inżynier wtedy to już była osoba rozchwytywana i ona wiedziała, co ma w życiu robić. A dzisiaj się młodzi uczą tylko po to, żeby się uczyć, żeby ten okres dzieciństwa, może nie dzieciństwa, ale takiego beztroskiego, młodzieżowego życia pociągnąć ile się da. A po studiach, no zobaczymy. Jakoś teraz się dorwie. Jest idealnie, jeżeli się dorwie w kierunku, w którym się uczył. Ale no, niestety jest bardzo często tak, że nie ma nic wspólnego z tym, co się uczył. Bo ta akurat taka praca się trafiła.
Tak właśnie bywa. Państwa, panie. Dobrze, proszę ostatnie zdanie.
To, czego się ludzie uczą, a nie tylko po to, żeby ich uczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za pana opinię. Już któryś słuchacz z kolei odwołał się do historii, no to może troszkę o historii polskiej nauki teraz. W Dniu Polskiej Nauki właśnie wspominamy także postać Mikołaja Kopernika. W tym roku Dzień Nauki Polskiej świętowany jest po raz pierwszy. I przypomnijmy w takim razie, korzystając z tej okazji, o dorobku polskich naukowców, ciekawych, często mało znanych polskich osiągnięciach. O tym przypomni państwu Katarzyna Głuch-Juszkiewicz.
547 lat po narodzinach Mikołaja Kopernika w Toruniu polscy naukowcy zajmują się tyloma dziedzinami, że śmiało możemy powiedzieć, iż jesteśmy w światowej czołówce. Począwszy od Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej, poprzez Jana Czochralskiego, który odkrył metodę pomiaru szybkości krystalizacji metali, czy Jacka Karpińskiego, który stworzył pierwszy na świecie komputer personalny, minikomputer K202. Okazuje się, że telewizja również została wynaleziona przez Polaka. W 1897 roku Jan Szczepanik stworzył telektroskop, urządzenie umożliwiające przesyłanie na odległość ruchomego, kolorowego obrazu wraz z dźwiękiem. W pierwszym filmie naukowiec uwiecznił operację jamy brzusznej. Polacy są pionierami w przeszczepach narządów, zabiegach z użyciem robotów czy wytwarzania grafenu. Niebieski laser, wycieraczki samochodowe to także wynalazki Polaków. Niestety żaden z wynalazców nie dorobił się na nich gigantycznej fortuny, nawet były przekazywane innym bez patentu. Dzisiejsze święto ma przypominać dokonania wszystkich polskich naukowców od czasów najdawniejszych do współczesności.
Ciekawa rzecz, prawda, że większość polskich większość polskich naukowców nie dorobiła się z tego tytułu jakichś dużych pieniędzy. Może tu jest pies pogrzebany? Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry. No szkoda, że ta pani, co przed chwilą mówiła, jest antyfeministką i nie wspomniała o Marii Curie-Skłodowskiej. To jest bardzo przykre. I bym wolał, żeby był to 7 listopada, czyli no, data urodzin Marii, tylko że to by się kojarzyło zaraz z rocznicą rewolucji październikowej.
No i to by było złe skojarzenie.
No dlatego, no to tam nie tego. A tutaj, no ja też się tak momentami zastanawiam, uczelnie, żeby się ratować przed, powiedzmy, upadkiem finansowym, no to tworzą nieraz sztuczne kierunki. No, przecież ile lat jest taki kierunek politologia, no. No i to, potem ci ludzie szukają pracy.
No to nie jest sztuczny kierunek. To jest kierunek, który ma długie tradycje. I,
no ma długie tradycje.
Ci specjaliści mają wzięcie.
Nie sądzę, że aż tyle set absolwentów rocznie jest potrzebnych i zatrudnianych. Pracują gdzieś indziej. A tutaj no, czas najwyższy zmienić system finansowania uczelni. I wtedy będzie można, powiedzmy, z pewnych kierunków rezygnować, z pewnych ilości studentów rezygnować, bo uczelnia będzie miała pieniądze. I jak było w czasach, powiedzmy, PRL-u, po to, żeby, powiedzmy, ci mniej zamożni i tak dostali się na studia, były punkty. Dzieci rolników dostawali więcej, robotników troszkę mniej. Ci, co pracowali potem za praktyki, dostawali punkty i tego. W tej chwili liczy się głowa, bo za, nie wiem ile tam jest, za głowę jest ileś tysięcy złotych, no i do widzenia. A czy on studiuje, czy nie, ważne, żeby był. I wykazywać go w statystyce.
Dziękuję bardzo za pana wypowiedź i pana opinię i kolejny telefon odbieramy. Przypomnę tylko, że czekamy cały czas także na komentarze w internecie. Za chwilę spojrzę, czy coś tam się pojawiło. www.zachod.pl, a także fanpage Radia Zachód na Facebooku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Panie redaktorze, o naszych uczelniach wyższych to najlepszy świadczy fakt. W ubiegłym tygodniu oglądałem, proszę pana, sondę pani jedna z redaktor przeprowadzała sondę wśród studentów pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego, podobno czołowej uczelni, prawda? I pytała się, proszę pana, kto to był Kościuszko, co to było za powstanie kościuszkowskie. Wie pan co? Nędza! 90, ponad 5% studentów nie wiedziało nic. Jedni nawet mylili Kościuszki, Tadeusza Kościuszkę z Pendereckim. Wie pan, coś to świadczy, prawda? Ja przypomnę, w 1794 było powstanie kościuszkowskie.
No dobrze, ale szanowny słuchaczu, my dziś nie o powstaniu kościuszkowskim.
Dobrze, ale
kondycję nauki pan ocenił tym przykładem.
Panie redaktorze, ja mówię w nawiązaniu do tej sądy wśród studentów. Studentów Warszawskiego Uniwersytetu. To chyba coś o czym świadczy. Bo powstanie kościuszkowskie było w 1794, rok po drugim rozbiorze Polski. I wie pan,
a jak pan ocenia kondycję lubuskich uniwersytetów? Ale jak pan ocenia kondycję lubuskich uniwersytetów? Ale tu nie ma nic o lubuskich studentach. Dziękuję bardzo. Nie wyczerpaliśmy tematu, nawet go chyba nie dotknęliśmy, choć przykład rzeczywiście, który pan podał, może być dość wymowny, jeśli chodzi o wiedzę ogólną i historyczną, co jednak nie odzwierciedla chyba kondycji polskiej nauki i stanu polskich studentów. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja bym się chciał odnieść do tego, że jeśli nasz kraj będzie wkładał w szkolnictwo i w zdrowie ludzi, nam bieda nic nie zrobi. Będziemy wykształceni, będziemy zdrowi i będziemy egzystować. Teraz odniosę się do jednego z panów. No, ja z nim się często zgadzam, który mówił, że studia powinny być płatne. Są płatne. Ci, co studiują zaocznie, oni to płacą. Ci, co chcą iść na dzienne, no trudno, są rodziny i biedne. Nie możemy zamykać drogi tym właśnie studentom z rodzin trochę biedniejszych. Należy się tolerować jedno i drugie tak samo. Tu bym się tylko na czym skupił. To, co pan redaktor powiedział, że po ukończają studia, no i szczególnie medycyna, czy inni z chęcią idą za granicę i tam też, tu bym się na tym zastanowił.
No, pomagają pacjentom tak samo, jak pomagaliby w Polsce, tylko za większe pieniądze.
Nie trzeba byłoby tak zwany staż pracy. Niechby to zobowiązanie było wobec mego kraju. Ja studiuję, dostałem to gratis, aczkolwiek rodziny wkładają na i mieszkania, ale ja bym musiał tu jakoś bodaj ileś lat, ten 3 lat czy miesięcy ten staż pracy odbyć.
Dziękuję panu bardzo za pana opinię i mamy kolejny telefon. Za 20 minut będzie godzina 13. Dzień dobry.
Halo?
Jesteśmy na antenie. Słuchamy pana.
Dzień dobry, Kazimierz z Międzyrzecza. Taką frazę chciałem przytoczyć. Takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie. Powiedział to pan Jan Zamoyski, wojewoda międzyrzecki, starosta międzyrzecki, 1590 roku. I to jest prawda, ale jaki jest stan faktyczny? No więc obecnie nasze uniwersytety są w czwartej, piątej setce w jakichś tam rankingach, no ale to się nie ma co dziwić. Obecni ludzie, którzy mają teraz 70 lat, tam profesorowie, oni są długowieczni, ich tam nie obowiązują inne rzeczy, to byli ludzie, którzy byli przygarnięci do zawodu, bo profesorowie przedwojenni zginęli, zmarli, zostali niedopuszczeni, więc był nowy nabór. Nowy nabór był po prostu z ludzi niewykształconych. No i ci profesorowie zostali ludźmi, profesorami, którzy teraz mając 70, tam parę lat, 70 lat, czy pod 70, cały czas szkolą innych studentów, którzy wychodzą potem po tych studiach, no i mają taki różny światopogląd, zgodny raczej z tymi profesorami. Jest to bardzo złe. Dlaczego tak jest? Bo nie było rozliczenia z przeszłością. Tak jak w sądownictwie, sędziowie, którzy w stanie wojennym, czy tam jeszcze, tak samo tu w szkolnictwie. To jest bardzo ważne i to zostało zaprzepaszczone. Uważam, że nakłady na szkolnictwo powinno być zwiększone i
powinno troszeczkę być zmieniony oczywiście program też nauczania bardziej potrzebny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, a ja przy okazji naszych rozmów dziś o kondycji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego polecam Państwu serwis naukawpolsce.pap.pl. Tam znajdziecie bardzo obszerne opracowanie na temat tego, czym obecnie mogą poszczycić się przedstawiciele polskiej nauki w różnych dyscyplinach naukowych. I naprawdę ta lista jest, no trzeba przyznać, spora, a sami jej autorzy podkreślają, że no nie są to wszystkie osiągnięcia, ale te, o których w ostatnich latach było najgłośniej. I tak na przykład na polu medycyny pierwszy na świecie zabieg wewnątrznaczyniowego podania leku do złośliwego guza mózgu pod kontrolą rezonansu magnetycznego przeprowadzili w listopadzie 2 lata temu Polacy, dr Michał Zawadzki ze szpitala MSWiA w Warszawie oraz profesor Mirosław Janowski z Johns Hopkins University w Stanach Zjednoczonych wykonali zabieg. Twierdzą, że metoda może zrewolucjonizować leczenie guzów mózgu. Badania nad nią wciąż trwają. I jeszcze jedno na tym polu osiągnięcie. Polscy naukowcy z zespołu profesora Jakuba Gołąba z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odkryli nowy mechanizm, którym posługują się komórki nowotworowe, by oszukać nasz układ odpornościowy. Komórki mogą wysyłać do węzłów chłonnych coś, co naukowcy określili mianem złośliwego oprogramowania, które blokuje działanie limfocytów. Trwają prace nad terapią wykorzystującą tę wiedzę. A to tylko 2 przykłady z dziedziny, jaką jest medycyna. Tych dziedzin, jak tak wstępnie oszacowałem, jest na stronie Nauka w Polsce około 30. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Powiem tak, trzeba zmienić system finansowania. Tutaj słuchacze mają rację. I na przykład szkoły podstawowe powinny być finansowane tak jak dotychczas, ale szkoła średnia i studia wyższe powinny być inaczej finansowane, przez kredytowanie. Mhm. Czyli państwo powinno kredytować naukę uczniom szkół średnich i studentom uczelni wyższych. O to chodzi. I chodzi o to, że po prostu taki uczeń czy taki student podpisze umowę, gdzie na przykład studiuje, państwo mu kredytuje tą naukę i że jak będzie absolwentem, skończy szkołę średnią i skończy studia, będzie mieszkał w Polsce i tu pracował.
To musi jakiś czas pracować w Polsce. Tak to...
Czyli państwo za niego spłaca ten kredyt, nie? O to mi chodzi. A jeśli wyjedzie na przykład za granicę, bądź tu będzie mieszkał i będzie pracował i dojeżdżał do pracy za granicę, to wtedy sam spłaca ten kredyt za tą naukę. Czyli przy takim rozwiązaniu byśmy zatrzymali po prostu absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych w Polsce. Co do jakości nauczania, no to żeby mieć dobrego absolwenta uczelni wyższej, to trzeba też dobrze uczyć w szkole podstawowej i w szkole średniej.
No tak,
jeśli
to jest,
poziom jest
to jest łańcuch.
W szkole podstawowej i średniej, no to po prostu będzie słaby z niego absolwent uczelni wyższej. Tutaj jest dużo przykładów, można podawać, że po prostu studenci czy tam absolwenci mają niski poziom wiedzy na podstawowe tematy, które tutaj już były przytaczane. Nie? Mhm. Także jestem za tym, żeby to zmienić, system finansowania i zrobić, jak powiedziałem, bo nauka powinna być bezpłatna, tylko mówię, niech to państwo kredytuje, ale jak zostaje tu, mieszka, tu pracuje, to państwo za niego spłaca ten kredyt, a jeśli wyjedzie za granicę bądź tam będzie pracował, niech sam wtedy spłaca ten kredyt i tu zatrzymamy wszystkich absolwentów.
Dziękuję panu bardzo. Tutaj dotknął pan ciekawej kwestii i przy okazji można zadać też takie pytanie, jak nauką zainteresować młodych ludzi, żeby tą jedyną nauką, którą się interesują, nie była informatyka w różnych jej wydaniach. Informatyka obecnie jest kierunkiem studiów w Polsce, który ma największe wzięcie, najwięcej osób w tym roku akademickim ubiegało się właśnie o studiowanie na tym kierunku, choć najbardziej obleganym w Polsce kierunkiem 24 osoby na miejsce w skali całego kraju jest orientalistyka. To też coś mówi. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, jeżeli chodzi o te studia płatne czy bezpłatne, to tak jak ja zacząłem studiować w roku 70, to były egzaminy wstępne na studia. I wtedy bez względu na to, czy był biedny, czy bogaty, to na te studia musiał zdać, dostać się, a nie się zapisać. Natomiast jeżeli biedny się dostał, to otrzymał stypendium socjalne, z którego mógł się utrzymać, bo czy obiady, czy akademik, bo zawsze miał pokryte z tych studiów. Natomiast po całej edukacji to był tak zwany później pełnomocnik. Przez 3 lata, jeżeli pracowałeś, nie mogłeś sobie zmienić pracy bez uzgodnienia z pełnomocnikiem. A nie daj Bóg, jakbyś chciał wyjechać za granicę, to wtedy była ustalona stawka, że tam medycyna kosztowała tyle, politechnika tyle. Musiałeś mieć 2 żydantów, którzy pokrywali to, że jeżeli nie wróciłeś za granicy, to musieliby za te studia w jakiejś tam kwocie zwrócić. To jest historia. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o bieżącą sprawę, wydaje mi się, że nauczenie nie jest na właściwym poziomie, dlatego że to jest jakby chałturzenie. Dlatego, że profesorowie na uczelniach nie mają jednego etatu, tak jak kiedyś. Był przypisany do jednej uczelni i uczył na tej uczelni. Teraz jest parę uczelni, musi obsłużyć. Jemu się nie chce, on jest zmęczony. On zarabia pieniądze, a nie uczy. Mhm. Także tyle mam do powiedzenia.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo i kolejnego słuchacza zapraszamy na antenę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy w otwartym mikrofonie, słuchamy pana.
Tak, panie redaktorze, dzwonię z Zielonej Góry. Pamięta pan jeszcze takie uczelnie jak Wyższy Uniwersytet Marksizmu, Leninizmu? Przecież takie
ja nie pamiętam.
Nie pamięta pani?
Nie pamiętam akurat.
Aha, ale w ogóle, że były, wie pan?
Były. Że były, to wiem.
No właśnie, one też wypuszczały naukowców i profesorzy tam, profesorzy tam uczyli, na przykład profesor Wiaz, tak, i oni tam wypuścili tych magistrów i tak dalej. Nie, to takie tak troszkę, wie pan, z przekąsem mówię, ale nasze uczelnie wszystkie są słabe, wszystkie, i te najważniejsze to są słabe w stosunku do tego. Natomiast lubuskie, wie pan, zasłonę milczenia, no jeszcze ten uniwersytet jako tak, on tam gdzieś się mieści pod koniec, natomiast już ta uczelnia nowa w Gorzowie, ja to nie bardzo mówiłem, no powstała, bo tam ją pani Rafalska była blisko pani premier i on dla takich, wie pan, słabych tych naszych tutaj miejscowych to utworzyli, bo ta pani Rafalska, dobra kobieta, ale ona chciała wszystko do Gorzowa ściągnąć i to załatwiła. No co to za uczelnie, jaki to poziom, proszę pana.
No tam była wcześniej uczelnia, nikt nie spożył specjalnie uczelni w Gorzowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie, która przekształciła się właśnie w akademię.
Ale panie redaktorze, z czego się przekształciła? Co, jaki to był poziom ze szkoły zawodówki? To tak jak z zawodówki teraz jakieś technikum dobre stworzyć. A tam przecież zawodowe przedmioty były i wykładowcy z zawodowych przedmiotów. I tam to wszystko zostało. Tam ściągnęli paru takich, prawda, no paru, co tam chciało przyjść, bo gdzieś
dziękuję
tam
panu. Prawda. Dziękuję. Czas wypowiedzi minął. Mamy jeszcze 10 minut audycji. No może ktoś w takim razie z Gorzowa, z północy naszego regionu zadzwoni i powie, jak to jest z Akademią imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Ja tylko za chwilkę zresztą wrócę do tej informacji. Przypomnę, że w rankingu szkół w swojej kategorii właśnie gorzowska AJP zajęła w ubiegłym roku 1. miejsce, wyprzedzając no, kilkunastu konkurentów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy i was w studiu. Jeżeli chodzi o te uczelnie, ja powiem krótko. To wszystko zależy nie od uczelni, oczywiście, że zależy też od wykładowców, co posiadają dani wykładowcy w głowie, jak umią przekazać, bo to jest naprawdę taka, jak to powiedzieć, ciężki zawód, żeby przekazać to i potrafić to przekazać uczniowi. Jeżeli jest bystry, załapie szybko. I ja powiem, że każdy uczeń, czy student, czy po prostu w szkole takiej, musi mieć taki zapalnik, że on w danym kierunku jest bardzo dobry. Bo popatrzmy, ile naszych mądrych ludzi wynalazło. znalazło. I lekarstwa, różne rzeczy, których Ameryka dzisiaj się szczyci tym. A to Polacy wszystko wynaleźli. Więc nie mamy głupich nauczycieli, głupich wykładowców. Nie. Po prostu to trzeba mieć ten zapalnik. Że na przykład chcę być lekarzem, będę. A na przykład Arukowicz pan jest lekarzem, poszedł do polityki. On powinien wrócić za studia. Pan Kamysz tak samo. Jest lekarzem, poszedł. Miejsce zajął. A może z tych biednych ludzi. Bo tu jak ja słyszę, że płatne, niepłatne. Nie, kochani. To musi być niepłatne. Dla wszystkich równy poziom. Poziom równy. Ale i dostęp równy dla każdego ucznia czy studenta. I ja tylko takim...
Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Profesora. Co profesor? Co on skończył? Głupotę chyba. I więc...
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czas minął. Szkoda, że nie bierze pani oddechów. Mógłbym wtedy o coś dopytać, bo pytanie może z jedno bym do tej wypowiedzi miał. Choć wspomniała pani o Bartoszu Arłukowiczu, rzeczywiście pediatra, dobrze oceniany zresztą przez pacjentów, z tego co donosiły media. No złośliwi mówią, że jego miejsce straciło naprawdę dobrego lekarza. Mówiłem o rankingach. Akademia imienia Jakuba z Paradyża najlepsza w ubiegłorocznym rankingu wśród państwowych wyższych szkół zawodowych w rankingu miesięcznika Perspektywy. W ubiegłorocznym zestawieniu, czyli w tym w 2018 roku, była na miejscu drugim. W gronie uczelni akademickich Uniwersytet Zielonogórski zajął 42 miejsce, a w minionych latach w rankingu plasował się na pozycjach między 50 a 60. W ubiegłym roku wyprzedził między innymi uniwersytety w Szczecinie, Opolu, Kielcach czy w Rzeszowie. I tak to jeśli chodzi o pozycje rankingowe lubuskich uczelni wygląda. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o państwa percepcję przyszłości lubuskich ośrodków akademickich? Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Leszek z Gorzowa.
O, jest Gorzów na linii, bardzo nam miło. Panie Leszku, prosimy.
No, cóż, no mogę powiedzieć tylko jedno, że no może inaczej. Jakie ziarno sami sobie zasialiśmy, takie potem kiełkuje. I myślę, że politycy nie powinni się w ogóle wtrącać, jeżeli chodzi o naukę. I mówienie ludziom, że trzeba płacić za naukę i wmawianie ludziom takich rzeczy, to myślę, że to nie jest do końca fair, bo faktycznie jestem dumny z tego, że w Polsce studia są darmowe, bo w Stanach akurat tego nie ma i tam się młodzi ludzie zapożyczają nawet na studia.
Tak, to jest bardzo droga inwestycja.
Tak, tak. To naprawdę trzeba powiedzieć, przyznać, no w ogóle to nawet i za komuny i teraz no, te studia nie są płatne i trzeba po prostu tutaj schylić czoła dla państwa, nie?
Ale czy nie jest tak, jeśli mogę wejść w słowo, że coś, co dostajemy za darmo, nie jest tak do końca przez nas doceniane? No. I nie jest, często te wybory co do tego, co studiują młodzi ludzie w Polsce, nie są do końca przemyślane. Studiują co innego, robią potem zupełnie co innego. Czasem tak się życie układa, ale tak. Być może tam, gdzie trzeba od razu zdecydować, że studia kosztują duże pieniądze i muszą być inwestycją, trzeba jakoś bardziej to zaplanować.
No, zgodzę się z panem tak samo, ale uważam, że myślę, że tutaj bardziej to chyba profesorowie i jeżeli chodzi o naukę, to oni powinni wjeść w tym prym. Politycy nie powinni w ogóle, znaczy powinni jakoś tam kształtować tą naukę, ale też do końca nie powinni ingerować tak bardzo w naukę i w ogóle w system nauczania, tylko i wyłącznie tak ja uważam nauczyciele i profesorowie, bo oni się na tym znają i...
A jak pan ocenia, z pana obserwacji, bo rozumiem, że studentem pan nie jest, Akademię imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Cieszy się pan z tego, że w pana mieście taka instytucja, taka uczelnia działa?
Ja nie do końca, chciałbym, żeby po prostu tych uniwersytetów było aż tak dużo, nie? Bo to chyba nie o to chodzi, bo jeżeli bym był przedsiębiorcą takim dużym i miałbym zatrudnić kogoś z Akademii imienia Paradyża albo Akademii Krakowskiej albo tego, no to nie wiem, czy bym właśnie
tej prestiżowej uczelni, tej prestiżowej uczelni nie zatrudnił, chociaż no, no wiadomo, to życie pokaże, nie? Jak są w ogóle oni nauczani i czy ten ta nauka jest adekwatna do tego, znaczy się tak samo się toczy i w Krakowie i w Gorzowie, także no nie wiem.
Dziękuję panu bardzo. Porównał pan Kraków i Gorzów i słusznie mówi pan o prestiżu, jaki mają poszczególne ośrodki akademickie. No bez wątpienia ośrodek akademicki, który ma 500 czy 700 lat, ma ten prestiż i renomę wyższą, jest bardziej rozpoznawalny niż uczelnia, która ma lat 4, czy uczelnia, która ma lat około 20, tak jak Uniwersytet Zielonogórski. Dziękuję bardzo państwu za spotkanie w dzisiejszym otwartym mikrofonie. Dziś przypomnę Dzień Polskiej Nauki, święto w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, po raz pierwszy obchodzone w naszym kraju. Zachęcam jeszcze raz do odwiedzenia strony naukawpolscepap.pl. Zresztą na stronie www.zachod.pl także znajdą państwo jeszcze dziś kilka, no myślę, ciekawych informacji na temat polskiej nauki. Wszystkim naukowcom i studentom wszystkiego dobrego od całej redakcji Radia Zachód, a w otwartym mikrofonie spotykamy się jutro. Do usłyszenia.